Chcielibyśmy sięgnąć do Słowa Bożego, do drugiej Księgi Królewskiej, 11 rozdział i pierwsze 3 wersety. A gdy Atalia, matka Achazjasza, dowiedziała się, że jej syn nie żyje, postanowiła wytracić całą rodzinę królewską. Lecz Jehoszeba, córka króla Jorama, siostra Achazjasza, zabrała Joasza, syna Achazjasza, wykradła go spośród synów królewskich przeznaczonych na śmierć i umieściła go wraz z jego mamką w pokoju sypialnym i w ten sposób ukryto go przed Atalią tak, iż uniknął śmierci. Następnie ukrywał się wraz z nią w świątyni Pana 6 lat. Podczas gdy Atalia sprawowała rządy nad krajem. Często powiadamy, dzieci są przyszłością. I tu wstawiamy jakiś wyraz, czego są przyszłością. I myślę, że mamy w tym rację, mówiąc, że dzieci są przyszłością. Każde pokolenie jest pokoleniem byłego pokolenia. Chcę szczególnie skierować dziś moje słowo do rodziców, do przyszłych rodziców, ale to nie znaczy, że pozostali tu obecni mają dziś wolne i że nie muszą wsłuchać się w to, co chcę przekazać. W dzisiejszych czasach trwa wojna o wartość rodziny, zwłaszcza tę tradycyjną wartość rodziny. Specjaliści od inżynierii społecznej próbują przedefiniować nam pojęcie rodziny, i tak się zachowują, jakby to oni pierwsi wymyślili rodzinę. Chcą, byśmy zaakceptowali to, co niemoralne, jako moralne, to, co niepożądane, jako nieuniknione. I na wielu płaszczyznach przychodzą ataki od radykalnej ideologii feministycznej do promowania konsumpcjonizmu, od aborcji do dystrybutorów farmaceutyków, bo dzisiaj przecież bez tabletki żyć się nie da, od aktywistów promujących rozwiązłość do homoseksualnych grzesznych związków. To jest naprawdę bitwa o umysły, o duszę. Nie słuchajcie ludzi, którzy mogą być naukowcami i mogą mieć naprawdę podstawy naukowe, twierdząc, że twoja płciowość zależy od tego, kim się czujesz, a nie kim jesteś. Nie słuchajcie tego. Nauka ma swoje wytłumaczenie, ale my mamy Biblię i mamy swoje wytłumaczenie. A Biblia o takich fachowcach powiada, że są to ludzie o spaczonych umysłach. To apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza tak powiedział. Co z tego, że są naukowcami, ale są duchowo wypaczeni? Wszyscy powinniśmy być zainteresowani wyjściem, rozwiązaniem z tego moralnego kryzysu. Niezależnie, czy mamy małe, czy dorosłe dzieci, albo ich w ogóle nie mamy, ponieważ to dosięga każdą rodzinę. Problemy cywilizacji zaprzeczającej wartości rodziny dotykają każdej rodziny. I dzisiejszy tekst przenosi nas do pewnej refleksji. Sięgnijmy najpierw do pouczającej przeszłości. Atalia, matka Achazjasza, po śmierci swego syna postanawia zniszczyć całą rodzinę królewską. Ale Jehoszeba, córka króla Jehorama, zarazem siostra Achazjasza, odważyła się z narażeniem swego życia ukryć Joasza, syna królewskiego. Opiekunkę i dziecko ukryła w swojej sypialni, bo tam podejrzewała, nikt nie skontroluje tego miejsca. I dzięki tej odwadze, jaką miała, zabrać to dziecko, uratowała życie temu dziecku. A potem nastało 6 straszliwych lat rządów despotycznej Atalii. Ale też było 6 niezwykłych lat małego Joasza. 6 lat spędzonych w świątyni. Jehoszeba zachowała jego życie i przyprowadziła go do świątyni. I tam go ukrywała. To było najbezpieczniejsze miejsce. W Izraelu panował bezbożny król Achab. Joasz był w państwie judzkim. Ten bezbożny Achab państwa izraelskiego miał żonę imieniem Izabel, o której nic dobrego powiedzieć nie można. Ale to właśnie z tego związku urodziła się Atalia. Piękna, śliczna córeczka. I kto by pomyślał, że z pięknego kwiatuszka wyrośnie bestia. Ale Achab z własną żoną wymyślili jeszcze coś ciekawszego. Otóż szukali porozumienia z państwem judzkim, bo to państwo izraelskie było podzielone na 2, północne i południowe. Achab z żoną wymyślił, musimy mieć wpływ też na państwo judzkie. Najlepszym pomysłem było skojarzyć ich córeczkę Atalię z synem Jehoszafata, Amazjaszem. I uknuli, można powiedzieć, taki spisek małżeński. A ja powiadam, wysmażyli małżeństwo w piekle. Atalia na wzór swej matki, bezbożnej matki, w Judzie doprowadziła też do wyprowadzenia narodu na manowce. Wprowadziła bałwochwalstwo. Nie była daleko z tyłu od swojej matki. Ona była naprawdę niegodziwą, nieczułą osobą. To ona wpłynęła na swego męża, Jehorama, że gdy został królem, to ona miała wpływ taki na niego, że kazała mu wszystkich jego braci wymordować, aby nie było pretendentów do tronu. A po śmierci jej syna miłość do władzy była tak wielka, że postanowiła nie tylko już usunąć z tej drogi dorosłych, ale też wnuki, które mogły być ewentualnie zagrożeniem dla jej władzy, po którą sięgała. I oto stał się cud. Bóg miał kobietę, niewiastę, wierną kobietę. Ona była kobietą z wizją, przygotowaną na tę godzinę. Była nią Jehoszeba, poślubiona kapłanowi, pobożnemu człowiekowi. I ona trwała przed Bogiem. Kobieta z wizją, kobieta z Bożym namaszczeniem. I to ona przeszkodziła diabelskiemu planowi, by zabrać i pozbawić ciągłości linię Dawida. To z tej linii miał przecież być Mesjasz. Gdyby jej plan się powiódł, ta linia byłaby zachwiana. Ale oto, kiedy Joasz był w tak wielkim zagrożeniu, ona go ukryła. Ona naraziła swoje życie. Dla niej najważniejszą rzeczą było uratować to dziecko. Bohaterski wysiłek tej niewiasty pozwolił na to, że po 7 latach, gdy on miał 7 lat, Joasz, proklamowano jego na króla. Oto został przyprowadzony do świątyni i przedstawiony. Jest król. Państwo nie jest bez króla. W tej historii znajduję pewną analogię do dzisiejszych czasów. Jehoszeba albo Atalia. Jeśli pójdziemy na łatwą zdobycz, na współpracę z wrogiem, jakim jest diabeł, a symbolem w tej historii jest ta okrutna Atalia, to całe zło skieruje się najpierw przeciwko naszym rodzinom, naszym dzieciom. Jehoszeba to symbol niewiasty, pobożnych rodziców. To symbol niewiasty, która przypomina nam o pobożnych rodzicach, o ludziach, którzy chcą Boga w swoim życiu. Chcą też Boga dla swoich dzieci, bo one są najłatwiejszą zdobyczą dla wroga. Jeśli Kościół nie sięgnie po dzieci, jeśli pobożni rodzice nie nauczą, nie przygotują własnych dzieci, jeśli przygotowani chrześcijanie nie dotkną życia dzieci, wtedy szatan będzie szukał sposobu, by schwytać te umysły, serca i zniszczyć je. Jeśli Jehoszeba nie dostanie ich, to dosięgnie je Atalia. Czasami zapominamy, że Bóg ma cel dla każdego życia i powierzył nam przyszłość naszych dzieci. Jak bardzo nam zaufał. Jak bardzo zaufał rodzicom, że spełnią odpowiedzialnie swoje rodzicielstwo. Bo każde dziecko jest tak bardzo ważne. To więcej jest niż tylko banał, że dzieci dzisiaj są liderami jutra. I to jest prawdą. Jakie wychowamy dzieci, takie będzie jutro. Taka będzie nasza przyszłość. Bóg miał Joasza. Jak my dzisiaj, gdy będziemy się modlić, nie wiemy, jakich mamy przed sobą liderów przyszłych. Nie wiemy, gdy będziemy się modlić o te dzieci, które dziś też zostały tak szczególnie przez rodziców przyniesione. Jakich mamy liderów, przywódców? Ale bądźcie jednego pewni, zwłaszcza rodzice, ci, z którymi dziś będziemy się razem modlić, ale wszyscy rodzice. Bądźcie jednego pewni, że diabeł wie, kto może wyrosnąć, jaki lider. I on już całą armię swoich pracowników zatrudnia, aby zniszczyć, zdewastować rodzinę, zdewastować życie dzieci, ich umysły zrujnować. Dlaczego? Bo Boże Słowo powiada, że diabeł przyszedł, aby niszczyć, zabijać, kraść, zniszczyć umysły i serca, unieruchomić ich przyszły potencjał. Ale decyzje, jakie podejmiecie w dniu dzisiejszym, a może właściwie to jest też taka przesada dzisiaj, wyście już te decyzje musieli podjąć dużo wcześniej, ale każdą decyzję, jaką podejmować będziecie w sprawie waszych dzieci, te decyzje wycisną piętno na ich jutro. I musimy o tym pamiętać. Diabeł podejmie próby na wielu płaszczyznach, dewastując emocjonalnie przez konflikt na przykład w rodzinie, przez ciśnienie rówieśników, któremu wasze dzieci będą chciały ulec. I tylko jedno pozostaje nam, ludziom dorosłym, wiedzącym, kim jest Bóg. Podzielić się z tymi dziećmi Chrystusem. Powiedzieć im o Chrystusie. Dlatego czynimy nauczanie dzieci młodzieży, częścią składową życia Kościoła. To jest naprawdę ważne. Jeśli nasze dzieci mają przeżyć to zewnętrzne ciśnienie, jakie wywiera na nie świat, musimy zająć się nimi też w Kościele, ale przede wszystkim rodzice w domach. Ciągle to przypominam, że dziecko w Kościele jest 2 godziny, może 3, w domu jest 24 godziny. To tam w domu musi usłyszeć o Bogu, o Jezusie Chrystusie. Nie możemy poddać się ciśnieniu tego świata. Czego ich nauczycie, tak będą postępować. Uznacie, że trochę w ostatnim czasie chwalę się, ale wiecie, że dziadkowie są zawsze zakręceni na tle wnuków. Ale to rodzice czegoś dzieci uczą. I jestem naprawdę zszokowany, kiedy mój 4-letni wnuczek, gdy go pytam, jak się ma twoja siostrzyczka, mówi, wiesz, dzisiaj niedobrze, ale się pomodlę o nią i będzie wszystko dobrze. Kiedy rano wstaje, jeszcze dobrze oczy nie przetarł, siada przy swojej miseczce z płatkami i pierwsze, co robi, dziękuję Panie Jezu za śniadanko. Nikt mu nie mówi, że trzeba. On już to wie. Czy to rozumie do końca? Być może, że nie. Ale to, czego dziecko nauczymy, gdy jest małe, będzie procentować, gdy będzie dorastać. Po pierwsze, musimy wiedzieć wyraźnie, że najważniejsza odpowiedzialność spoczywa na rodzicach. I nikt z was, rodziców, nie zdejmie tej odpowiedzialności. Niczym i nikomu się nie możecie usprawiedliwić za przyszłość waszych dzieci. Kochani rodzice, Bóg wam łaskawie pożyczył dzieci na wychowanie. Wypożyczył je wam, abyście się nimi zajęli. Powierzył wam stanowisko zarządcy wychowywania dziecka w pobożnym domu, w Bożym domu. Nosisz największą odpowiedzialność duchowego dobrobytu twojego dziecka. Nie wystarczy zapewnić dziecku dom, ubranie, jedzenie, dobrą edukację, lekcje muzyki, zdrową rekreację. To są rzeczy dobre. Ale jeśli musisz wybrać między nimi a trochę duchowym życiem dla twojego dziecka, to musisz się zdecydować, by z tego trochę zrezygnować. Dlatego, że musisz zadbać o całkowicie oddane życie twojej rodziny. Nie trochę. Te rzeczy, które wymieniłem, są ważne, ale nie najważniejsze. Chcemy, byście zrozumieli. Wasze dzieci potrzebują duchowego treningu. Daleko bardziej niż potrzebują lekcji muzyki. Wasze dzieci muszą mieć świadomość, że pierwszeństwo duchowego życia, chrześcijaństwo, jest daleko większą wiedzą niż wiedza o pierwszoligowym zespole piłkarskim. Twoje dziecko potrzebuje daleko większego wychowania duchowego niż najlepszej szkoły. Wielu rodziców spędza czas niepotrzebnie, by dostarczyć dziecku najlepszą szkołę, najlepszą edukację, a zaniedbują duchowy wymiar ich życia. Ich dzieci nie nawiązały nigdy relacji z Bogiem, a potem, gdy ma 20 lat i idzie do wojska, wtedy nagle wielki płacz, módlcie się, bo moje dziecko nie jest zbawione. Gdzie byłeś 20 lat? Jak zadbałeś o życie Twego dziecka? Czy ulegałeś jego presji, jak szedłeś do zboru? To powiadałeś, no wiesz, możesz sobie siedzieć, oglądać telewizję. A wiesz, czym się nakarmił? A wiesz, że ci spryciarze od reklamy umieszczają takie informacje w reklamie, których nawet błysk oka nie wychwyci, a działają na Twoją podświadomość? To są specjaliści. Co zrobisz? My nie możemy temu światu zaproponować tego, co ten świat proponuje. Takich wodotrysków, jakimi kusi ten świat. Ale jedno, co możemy zaproponować. Stabilną, duchową przyszłość. Bo Boże Słowo to mówi, że Jezus Chrystus jest wczoraj, dziś i na wieki ten sam. On się nie zmienił. On jest taki sam. Ojcowie, matki, musicie szkolić swoje dzieci w drodze za Panem. A to możesz uczynić tylko przez Twoją mowę, przez Twoje życie, przez Twoje zachowanie. To Jezus musi być najważniejszą częścią Twojego życia. Myślicie, że się dobrze kamuflujecie? To Wam podam jeden tylko przykład. Dzieci, które były na takim weekendzie Rangersów. Wiecie, jakim językiem mówiły? Przerażającym. A kiedy pytanie padło, skąd takie u Ciebie słownictwo, taki sposób mówienia? Tak mama do taty mówi, albo tata do mamy. W chrześcijańskim domu. Gromy z nieba się posypały. Dziecko jest szczere. Ono w swej szczerości was już wydało. Żyj jak chrześcijanin. A mów właściwym językiem. Pokaż mu Chrystusa. Bo będziesz zdumiony, kiedy mając 16 lat powie, wiesz, do tej pory chodziłem z tobą do kościoła, ale od dzisiaj nie. Mogę już w sprawie wiary podjąć samodzielnie decyzję. Polskie prawo na to pozwala. Rodzice, to jest ważna rzecz. Nie chcemy nikogo zmuszać, by był wierzącym. Nie ma takiego przymusu. Kościół to nie wojsko. To wszystko oparte jest na moim pragnieniu. Na tym, że chcę lub nie chcę. Chcę moje dziecko przyprowadzić do kościoła lub nie. Oczywiście, że po drugie, odpowiedzialność spoczywa na Kościele. Musimy wyraźnie wiedzieć, że jest to też nasze zadanie – głosić Ewangelię wszystkim ludziom, w tym i dzieciom. To znaczy, że nie tylko mamy dotrzeć do dzieci naszego Kościoła, dzieci tego zboru, ale też do dzieci, które są na zewnątrz. Nie dlatego, by je indoktrynować, jak niektórzy nam to sugerują, ale dlatego, by im powiedzieć o Bożej łasce, o Bożej miłości. Wcale nie dlatego, by do tego Kościoła przyszły, ale by przyszły do Jezusa Chrystusa. Jehoszeba zaryzykowała i wyrwała z objęć śmierci Joasza. Rodzice popełniają kardynalny błąd. Twierdzą, że dzieci są jeszcze małe, niczego nie rozumieją. Jest jeszcze przed nimi tyle czasu, że jeszcze zdążą przyjść do Chrystusa. Czy jesteście tego pewni? Dzieci nie muszą spędzić lat w zdewastowanym przez pracę szatana życiu. Jezus powiedział, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Młody Tymoteusz, on od dzieciństwa znał pisma, bo jego matka i jego babka poświęciły trochę uwagi temu, by mu powiedzieć, kim jest Bóg. Jehoszeba z narażeniem życia poszła za Bogiem. Nie zastanawiała się, co Atalia z jej życiem zrobi. Dla niej był ważny ten Joasz. Gdy będziecie czytać tę historię dalej, dowiecie się, że był to niezwykły król. 7-latek. Oczywiście do jego pełnoletności rządził, czy był jego doradcą, kapłan. Ale był to bogobojny król, który usunął bałwochwalstwo z Judy. Przywrócił to miejsce Bogu, które w życiu ludzi powinno być. Musimy sięgnąć do serc rodziców i dzieci. Bo jeśli nie, to albo będzie Jehoszeba, albo sięgnie po ich serca Atalia. Jehoszeba coś zrobiła wspaniałego, co dziś też zrobili rodzice. I niedobrze jest też odwlekać ten moment zbyt długo. Jehoszeba przyniosła Joasza do świątyni. I to jest dokładnie to miejsce, gdzie potrzebujemy przynieść nasze dzieci. Musimy wprowadzić je w dom Boży. Musimy nauczyć te młode, chętne, otwarte umysły prawdy o Jezusie Chrystusie. Tu widzimy sens szkółki niedzielnej, nauczania katechetycznego, spotkań rangersów, świetlicy środowiskowej, spotkań młodzieży i wszelkiego rodzaju spotkań młodych ludzi. A i dorosłych też. To są ważne spotkania. To nie jest zaledwie jakaś praca. Drodzy nauczyciele, uczący dzieci, nie macie jakiejś tam pracy. To jest przywilej od Boga wam podarowany. To nie jest praca w przechowalni. A rodzice, nie sądźcie, że jak dzieci wasze są na szkółce, to macie święty spokój. Jesteśmy tu, by budzić was święty niepokój o wasze dzieci. Nie macie świętego spokoju. My będziemy wzbudzać wasz święty niepokój o wasze dzieci. One muszą poznać Jezusa Chrystusa. Nikt nie zdejmie z was odpowiedzialności, jeśli pozwolicie wrogowi zdewastować duchowe życie waszych dzieci. Jeśli nie Jehoszeba, to dosięgnie je Atalia. Kto wie, jaki lekarz, jaki prawnik, jaki naukowiec, jaki pastor, jaki mężczyzna czy kobieta z waszych dzieci wyrośnie. Susan Wesley miała 19 dzieci, a John był ostatnim. Ona z tego powodu mogła powiedzieć: jestem zmęczona, nie mam czasu się zająć duchowym wychowaniem moich dzieci, bo jest ich taka gromada, że ja od rana do nocy chodzę nieprzytomna, obsługując je, zajmując się nimi, żeby chociaż miały co zjeść. Ale nigdy nie tłumaczyła się obarczeniem tymi obowiązkami i dała Anglii dwóch największych ewangelistów, Johna i Karola. Ostatnie dzieci jej, najwięksi ewangeliści, zmienili obraz Wielkiej Brytanii. Zmienili obraz tego kraju, w którym ci dwaj głosili Boże Słowo. Nauczyciel szkółki niedzielnej, Edward Kimball, był wierny, by świadczyć na szkółce młodemu człowiekowi o Chrystusie, o Bożej łasce, i dał jednego z największych ewangelistów tamtych czasów, Dwighta Moody'ego. Jeden z największych ewangelistów tamtych czasów. Z powodu waszej wierności jakaś młoda dusza wygra życie z Chrystusem. Może zmienić historię na tej ziemi wielu ludzi, dlatego że będzie wiernym Chrystusowi. To wy macie w ręku narzędzie. Jeśli nie Jehoszeba, to dosięgnie wasze dzieci Atalia. Myślę, że potrzebujemy wszyscy wzajemnie zachęty. Przypomnijcie sobie dni, powiada list do Hebrajczyków poprzednie, kiedy wytrwaliście, gdy wiernie staliście przed Panem. Nie porzucajcie ufności waszej. Wytrwałości wam potrzeba. I chcę powiedzieć, że Kościół trwający to nie jakieś plany, programy, służby, ale przekształceni w Boży obraz ludzie Jezusa Chrystusa. Zapatrzeni w Jezusa Chrystusa chrześcijanie, którzy trwają w tym, który jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki. Przypomnijcie sobie króla Saula, który był mężem Bożym, wybranym przez Boga, najlepszym królem, jaki mógł być. Był modelowym królem. Ale przyszedł dzień, kiedy zaufał własnym siłom. Uznał, że jego siła, jego mądrość, jego zdolność wystarczą, by poprowadzić kraj ku Bogu i ku zwycięstwom. I początkowo widział tę Bożą łaskę. Kiedy Amalekici zaatakowali, jego armia się tak przestraszyła, że tylko z 600 ludźmi wygrał wojnę, a był na przegranej pozycji. Kiedy myślisz, że z tym światem sobie nie poradzisz, że ten świat wytwarza tak wielkie ciśnienie, że musisz pójść na kompromis, że twoje dziecko musi wahać się między dwoma światami, to komu ufasz? Saul w pewnym momencie zrezygnował z ufania Bogu. Kiedy czekał na Samuela i się nie doczekał, złożył sam ofiarę. A kiedy Samuel przyszedł, on powiada, no wiesz, spóźniałeś się, ciśnienie było wielkie, armia się odwracała ode mnie, ludzie się odwracali. Wiesz, za chwilę zostałbym sam, musiałem to zrobić. A Samuel powiada, głupioś zrobił. Nie ufałeś Bogu. Boży GPS działa dobrze. Bóg wiedział, jak przyprowadzić Samuela na to miejsce. Nie zabłądził na pustyni. Ale Saul myślał, że Bóg już o nim zapomniał. Kiedy myślisz, że Bóg o tobie zapomniał, bo twojemu dziecku dzieje się jakaś krzywda w szkole, bo ktoś się z niego naśmiewa, boście się przyznali, kim jest, to ciśnienie powoduje, że powiadasz, a to lepiej może niech chodzi i tu na szkółkę, i tam na religię, i jeszcze może niech weźmie udział w czymśkolwiek. A ja ci mówię, że to ciśnienie zniszczy twoje dziecko, jeśli nie opowiesz się dokładnie, kim jesteś. Nie panikuj, nie próbuj działać bez Boga. Co zrobisz dzisiaj? Czy będziemy posłuszni Bożemu Słowu? Hiob powiada, oto choćby mnie i zabił, przecie w nim będę ufał. Wszakże dróg moich przed obliczem jego będę bronił. Jeśli w jednym kryzysie zawiedziemy jako rodzice, jako nauczyciele, jako Kościół, to nie będziemy mogli z tym młodym pokoleniem podzielić się naszym doświadczeniem. Co powiesz kiedyś swojemu dziecku? Do czego się odwołasz? Co mu powiesz? A wiesz, jak było tak trudno. Modliliśmy się z tatą i Bóg wysłuchał nas. Zachował nasze życie. Kiedyśmy stali na granicy wytrzymałości, ufaliśmy Bogu i zachował nasze życie. Co powiesz przyszłemu pokoleniu? Jeśli będziesz musiał się przyznać do klęski w swoim życiu. Dlatego pragniemy, aby dzieci też były do świątyni przyniesione i aby Boże błogosławieństwo na nich spoczęło, aby znalazły się pod Bożą opieką, nie pod naszą mądrością. Tak, jesteśmy zobowiązani używać naszej mądrości, naszego intelektu, by je chronić, by zachowywać je przed nieszczęściem. Wielu nieodpowiedzialnie zachowujących się rodziców jest przyczyną wielu nieszczęść dzieci. Jakoś ostatnio tak przewrażliwiony jestem chyba na tym punkcie. Ale co i rusz telewizja dostarcza dowody nieodpowiedzialności ludzi dorosłych, a cierpią małe dzieci. To prawda, mamy używać naszej mądrości, ale to jeszcze nie świadczy, że jesteśmy zwolnieni od dania im dobrego chrześcijańskiego przykładu. Bo kiedyś, gdy dzieci nasze dorosną, będziemy się wstydzić tego, by im powiedzieć, że żeśmy też zawiedli jak Saul. Zamiast radzić się Boga, poradził się czarownicy. Nie znalazł tyle siły, by pójść do Boga. Ufajcie Bogu, bo mimo, że będzie czas trudny i że jest to czas trudny, nie możemy sobie pozwolić na kompromis. Ani na kompromis z dziećmi, ani na kompromis dla dzieci. Nie możemy sobie na to pozwolić. Ufajcie Bogu, mimo że będzie trudno. Jeśli wasze dzieci nie znajdą się w świątyni pod opieką Boga, dosięgnie je duch Atalii, duch tego świata. Ale jest dobra wiadomość, którą chcę na koniec wam zostawić. Chrystus przyszedł, aby złamać przekleństwo niewiary, nieposłuszeństwa, buntu. On przyszedł na czas. Gdy czytamy list do Galacjan, jest napisane, gdy nadeszło wypełnienie czasu, to jest niezwykły werset dla mnie. Bóg się nie spóźnił. Gdy nadszedł dobry czas, przyszedł Jezus Chrystus, by nas zbawić, by zbawiać nasze dzieci, by podtrzymać na duchu tych, którzy Mu ufają, niezależnie od tego, jak będzie beznadziejna sytuacja. Zostaniemy uhonorowani przez Tego, który jest naszym Panem i Zbawicielem. To jest ta dobra wiadomość. Chrystus uczynił wszystko dla naszego zbawienia, dla zbawienia naszych dzieci, dla zbawienia życia naszych rodzin, dla błogosławieństwa naszym rodzinom, naszym domom. Tylko trwajcie wiernie przy Panu. Bo jeśli nie dostanie domów i rodzin i dzieci Jehoszeba w tym symbolicznym znaczeniu, dosięgnie je Atalia, duch tego świata. Wierzę, że nawet z narażeniem życia, nawet z narażeniem prestiżu, nawet z narażeniem swojej pozycji społecznej będziecie w stanie powiedzieć, kim jesteście, kim są wasze dzieci, kim chcecie, by były. To wcale nie usprawiedliwia naszego zachowania, bo jestem dyrektorem, to jakoś tak głupio się przyznać do tego, że wierzę w XXI wieku. Głupio jest się przyznać, że się w nic nie wierzy. To jest dopiero bzdura. To jest dopiero kompromitacja. XXI wiek, a ludzie wierzą w szklaną kulę, w karty Tarota, wierzą jeszcze w wiele horoskopów. To jest dopiero kompromitacja. Toż to gorzej jak w średniowieczu. Tamte wieki osądzamy, a tego nie? Ten jest dopiero kompromitujący. Dla ludzi, którzy wydawałoby się są inteligentni, wykształceni, mają tytuły z przedrostkami przed nazwiskiem. I co z tego, jak wypaczony umysł przez ducha Atalii? Dlatego zachęcam was, trwajcie w modlitwie. Amen.